Chwała Bogu. Gdy mam się dzielić, to przeżywam to słowo z bojaźnią i drżeniem. Zbawienie swoje sprawujcie. Chciałbym mówić o miłości i różnych aspektach miłości, ale chciałbym zacząć takim słowem z listu do Efezjan, z 6 rozdziału. To jest taki ciekawy list z tego względu, że bardzo precyzyjnie określa, jak mają postępować ludzie, niewolnicy, wolni, żona, mąż, dzieci. Ale na końcu, przy końcu tego listu apostoł Paweł tak to podsumowuje. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. To mi mówi, że ta moc, która wszystko przewyższa, ja tego nie mam w sobie. I im bardziej zdaję sobie sprawę tego, że nie ma tego we mnie, tym bardziej będę tego poszukiwał u Pana. I myślę, że Bóg jest Ojcem łaskawym i miłosiernym i nie gniewa się w tym, że ja do Niego przychodzę, aby Go prosić o tą moc, abym nie ulegał pokusie, abym mógł sprawować swoje zbawienie z bojaźnią i drżeniem, aby Mu oddawać chwałę taka, jaka jest Mu należna. I że w tym wszystkim szukam tej potężnej mocy Jego. Nie mojej, ale Jego mocy. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Każdy człowiek, który żyje na tej ziemi, jest wplątany w konflikt dobra ze złem, Syna Bożego z szatanem, prawdy z kłamstwem. I nie ma człowieka, który mógłby się uchylić od tego. I ci ludzie nawet, którzy mówią, że nie interesuje mnie to, nieświadomie biorą udział w tym boju, tyle że stają po niewłaściwej stronie. Słowo Boże mówi, aby przede wszystkim wziąć tarczę wiary oraz przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Gdyby ktoś zaoferował nam zamiast miecza ducha, dam ci inny oręż do ręki. Masz tu marchewkę może, albo może motykę, może więcej szumu narobi. I to jest lepsza broń, idź nią wojować. Myślę, że każdy z nas mógłby się w głowę postukać, ale nie wiem, czy jest tu ktokolwiek, kto nie doświadczył tego. Ja przypominam sobie takie rzeczy, że ktoś mi oferował coś takiego. Spójrz tam, spójrz tutaj. Jak Bóg działa, jakie wielkie są zgromadzenia, jak ludzie potrafią tym mieczem wojować. I bywało tak, że nieraz, gdy na to patrzałem, to widziałem, jak zamiast miecza ducha ludzie machają motykami, robią wiele szumu i nazywają to przebudzeniem. Dlatego, że chciałbym mówić o miłości w różnych aspektach, dlatego zacząłem od tego listu do Efezjan, ponieważ chcę mówić o takich rzeczach, które sam przeżyłem, które czasami gdzieś mogłem zobaczyć, które są właściwe i które bywają też niewłaściwe, do których człowiek może przyłożyć w dobrej wierze swoją rękę, a które nic dobrego może nie przynieść. Takie pytanie mi się nasuwa, czy mamy miłość do Słowa Bożego? Czy poświęcamy czas na to, aby szukać Boga, aby miłować Jego Słowo i aby nie zastępować Jego Słowo jakimiś swoimi myślami, czy czymś, co nam może ten świat podsuwa, jacyś nauczyciele, którzy uczą psychologii i mówią, że w dzisiejszym czasie to jest coś, co lepiej działa niż Słowo Boże. Bóg dał mi taką bojaźń przed Słowem Bożym, jak wspominam, już od najmłodszych lat w Kościele katolickim będąc, mimo że Kościół katolicki opiera się i na Słowie Bożym, i na tak zwanej tradycji, która jest równoznaczna ze Słowem Bożym, to miałem takie przekonanie w sercu, że Słowo Boże jest nade wszystko. I kiedy mi ktoś powiedział, że słuchaj, w Słowie Bożym jest tak i tak napisane, to mimo że nie chciało mi się bardzo wierzyć, że pewne rzeczy robiłem niewłaściwie, to gdy zajrzałem do tego słowa i ugiąłem się pod ciężarem Słowa Bożego, to musiałem dojść do takiego miejsca, w którym musiałem sobie powiedzieć, że nie mogę pozostać w ludzkiej tradycji, która jest sprzeczna ze Słowem Bożym. I mimo że tego słowa nie znałem jeszcze tak dobrze, trafiłem do zboru, w którym po czasie okazało się, że poznając Słowo Boże, widziałem rozbieżność znowu między słowem ludzkim, słowem głoszonym, a słowem, które czytałem. I pamiętam, był taki czas, gdy szukałem i prosiłem Boga w modlitwie, gdzie mogę znaleźć zbór, w którym mógłbym się budować. I przeżywałem to szczerze. Pamiętam, wyjechałem do pracy, postawiłem auto i przed moim autem zobaczyłem taką kasetę. I na tej kasecie był taki napis: oto ja poślę wam proroka Eliasza. I tak to wyglądało, jakby to była taka wprost odpowiedź na moją modlitwę. To była kaseta od wyznawców Branhama. I to mi nauczyło jednej rzeczy. I przypomina mi to pewne zdarzenie ze Słowa Bożego, gdzie Bóg mówi taką rzecz: jeżeli nastanie u was prorok i zapowie jakiś znak lub cud, i ten znak lub cud się wydarzy, a potem powie wam: chodźcie, pójdziemy służyć innym bogom, których nie znali nasi ojcowie, to nie pójdziesz za nim, ani twoje oko nie ulituje się nad nim. Dlatego, że to Pan Bóg doświadcza was. Czy chcecie iść za Panem Bogiem waszym i czy chcecie Go miłować? Nieraz rozmawiając z ludźmi innych wyznań, słyszałem takie świadectwa: no, Bóg mnie uwolnił również z picia, z palenia, z różnych rzeczy. Nieraz rozmawiając ze świadkami na przykład słyszałem takie rzeczy, że Bóg mnie tu przyprowadził I Bóg mnie uwolnił od alkoholu, od papierosów. Czy to jest świadectwem na to, że tam jest prawda? Bóg myślę, że może uwolnić od grzechu ludzi gdziekolwiek są, ale nie jest to jednoznaczne z tym, że Bóg chce, żeby pozostać w tym miejscu, w którym się człowiek znajduje. Jest napisane, że nade wszystko wywyższyłeś słowo swoje. Mamy wiele wspaniałych rzeczy darowanych. Możemy uwielbiać Boga w pieśniach. Ja sam bardzo lubię i lubiałem śpiewać pieśni. Pamiętam, jak przyjeżdżaliśmy do Wisły, czy potem sprowadziliśmy się tutaj, spotykaliśmy się z różnymi braćmi, to bardzo lubiłem śpiewać pieśni. Chciałbym również oglądać różne rzeczy, które Bóg czyni. Chciałbym widzieć, żeby się ludzie nawracali. Myślę, że jak każdy człowiek chciałbym doznawać Boga. Ale w tym wszystkim najważniejsze jest to, aby Słowo Boże było wywyższone, abym ja mógł kroczyć tym, co jest pochodnią moich nogą. Wtedy jestem w tym bezpiecznym miejscu, w którym Bóg chce, abym był i w którym chce mnie prowadzić. W tym słowie czytamy takie przykazanie. Pan Jezus mówi, że największym przykazaniem jest to, aby miłować Pana Boga swego, z całego serca swego, z całej siły swojej, z całej myśli swojej. I muszę przyznać tak, rozważając to słowo, że zaprawdę Bóg jest Bogiem łaskawym i miłosiernym. Że nieraz człowiekowi nie dostaje do tego, aby go miłować całym sercem, tak jak Bóg zasługuje na to, ze wszystkich myśli, z całej siły, czyli w każdym momencie swojego życia nieść to uwielbienie dla Boga, kierować się Jego słowem, nie odstępować od tego ani w prawo, ani w lewo, ale całym sercem zawsze być przy Bogu. Bóg jest Bogiem miłosiernym i chętnie okazuje to miłosierdzie i wychowuje nas, oczyszcza nas i prowadzi nas bliżej do siebie, abyśmy byli coraz bliżej Niego. Pan Jezus mówi, że wszystkich do siebie pociągnę, gdy zostanę wywyższony. I On pociąga nas do siebie, abyśmy byli coraz bliżej Niego, abyśmy mieli z Nim społeczność i abyśmy mieli doznanie i poznanie Jego. Kiedyś czytałem takie, to już lata wstecz, prenumerowaliśmy taką gazetkę chrześcijańską i pamiętam, taki tytuł był w jednej z tych gazet. Tytuł ten brzmiał: Miłość nam nakazano. I takie zastanawiające jest to słowo. W dzisiejszym świecie często można słyszeć takie słowa, że serce nie sługa. Co ja poradzę, jak kogoś pokochałem? Taka historia mi się przypomina, gdzie syn Dawida pokochał swoją siostrę tak mocno, że aż zachorował. Nie było żadnego lekarstwa na to. Ale gdy dopiął swego, gdy zgrzeszył, nagle ta miłość odmieniła się w tak wielką nienawiść, że ta nienawiść do tej siostry była jeszcze większa niż miłość, którą ją wcześniej miłował. Jak bardzo jest złudna ta miłość ludzka, jak serce potrafi oszukiwać człowieka. Miłość, którą nam nakazano, powinna wypływać z wdzięczności dla Boga, ze zrozumienia tego, jak wiele Bóg nam darował w Chrystusie. Bóg jest miłością i Bóg umiłował nas. tak bardzo, że nie oszczędził własnego Syna, ale ofiarował Go za nasze grzechy, abyśmy mogli mieć życie wieczne i społeczność z Nim. Ale miłość, którą chce Bóg, aby Jego dzieci przejawiały, to jest nie tylko stan zauroczenia, ale jest to też postanowienie woli. Myślę, że każdy człowiek, który był zakochany, przeżywa taki stan zauroczenia. Ja pamiętam, jak pracowałem jeszcze jako nastawniczy na kolei i poznaliśmy się z moją żoną, to po nocce potrafiłem jechać z Żor do Gliwic i nawet nie byłem śpiący. I można się pytać, czy jestem w tej pierwszej miłości do Boga. Czy jestem tak zauroczony tą miłością, że otwierając Słowo Boże z wielkim zainteresowaniem do Niego sięgam, że rozważam każde Jego Słowo, a nie tylko wertuję kartki. Czy chcę mieć społeczność z Bogiem w Jego Słowie, czy tylko chcę przeczytać ileś kartek, bo powinienem to zrobić. Bóg mówi, że miłość do Niego, Pan Jezus mówi, że miłość do Boga jest tym największym przykazaniem, a drugie największe przykazanie to jest miłość bliźniego. I to jest znowu coś, czego myślę nie tylko ja, ale wszyscy musimy się uczyć. Skoro jest to największe przykazanie, to można powiedzieć, że największym grzechem jest niemiłowanie Boga z całego serca i niemiłowanie bliźniego. Miłość Boga i miłość bliźniego, myślę, że można powiedzieć, że idą w jednym kierunku. Tak jak jest napisane, że nie można miłować Boga, jeśli się nie miłuje bliźniego. I inną rzeczą jest miłość własna. Myślę, że tak też można powiedzieć, że miłować Boga, że miłość do Boga i miłość własna idą w przeciwnych kierunkach. Każdy człowiek, gdy się rodzi, myślę, że dostatecznie mocno kocha samego siebie. Dlatego Pan Jezus mówi, aby miłować bliźniego tą miarą, jaką przykładamy do siebie, jaką miłujemy samych siebie. A myślę, że jest to często przeszkoda, kiedy człowiek jest zapatrzony na siebie. Pamiętam Aleksander Barkoczy, nieraz mówiąc o miłości własnej, mówi, że człowiek kręci się dookoła własnej osi, a porównywał to z miłością, jaką szatan żywi do siebie, że szatan, kręcąc się wokół swojego ja, pociąga ludzi do takiego zwiedzenia, żeby i oni kręcili się wokół własnych spraw, wokół własnej osoby, myśląc o sobie, mniemając, jacy to jesteśmy wielcy. Zapisałem sobie taką myśl, którą chciałbym przeczytać, którą powiedział jeden pisarz chrześcijański. Wysokie mniemanie o sobie i szukanie swego stanowi istotę i żywot pychy. Diabeł zaś, ojciec pychy, zawsze jest w tych rządzach obecny i zawsze wywiera na nie jakiś wpływ. Każdy potomek Adama służy sobie samemu. Chyba że pokora, która pochodzi jedynie z nieba, stanie się jego odkupieniem przez zamieszkującego w nim Chrystusa. O ile dobrze pamiętam, był taki pisarz Andrzej Murray, nie wiem czy dobrze wypowiadam, który napisał taką książkę Pokora, prawdziwy klejnot świętych. I myślę, że jest to ten prawdziwy klejnot i często człowiek musi pilnować samego siebie, aby ten klejnot posiadał, aby nie zostać zwiedziony. Bo kiedy miłujemy siebie, odwracamy się od Boga, odwracamy się od Bożej miłości od tego, żeby pamiętać, że On jest godzien chwały, godzien miłości. I diabeł zwodzi do pychy nawet ludzi, a może przede wszystkim ludzi pokornych. Lewis, taki inny chrześcijański pisarz, napisał taką książkę Listy starego diabła do młodego. I tam instruuje tego młodego diabła, jak ma zwodzić tego człowieka, który został mu powierzony, aby był przez niego zwodzony. I mówi do niego takie słowa: czy zauważyłeś, że twój klient po nawróceniu stał się bardzo pokorny? Czy nie zapominasz mu o tym przypomnieć? Jeżeli ja o sobie myślę, jaki to stałem się pokorny, to staję w opozycji do pokory. Staję dokładnie w tym położeniu, w którym jest szatan, czyli staję się pyszny. Jeden brat mówi, że czasami nachodzą mnie takie myśli, że jestem naprawdę pokorny, jestem kimś w Chrystusie. I dodaje: i wierzcie mi, są to najgorsze chwile w moim życiu. Niedawno czytałem o autorze pieśni Cudowna Boża Łaska, który powiedział, gdy był już starym człowiekiem, że jestem już stary i pamięć mnie często zawodzi, ale jedno dobrze pamiętam. Jestem wielkim grzesznikiem, a Pan Jezus jest wielkim Zbawicielem. I myślę, że jest to zgodne z tym słowem, które mówi: jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa jako Pana, tak w Nim chodźcie. A każdy z nas poznał Jezusa jako nędzny, grzeszny człowiek, który chce pokutować, który widzi Boga jako świętego, a siebie jako nic. I ten stan, myślę, że jest takim stanem, który powinniśmy zachować. A im bardziej przybliżamy się do Boga, tym bardziej widzimy, jak święty jest Bóg i jak wiele jest w ciele człowieka tego, co się sprzeciwia woli Bożej. Dlatego Pan Jezus mówi, aby zapierać się na każdy dzień i że nikt nie może być uczniem Jego, jeśli idzie za Nim, a nie zapiera się samego siebie. Jeżeli miłujemy Boga, to myślę, że tak jak w sytuacji, gdy kochamy drugiego człowieka, kiedy jest nam ktoś bliski, to chcemy z nim przebywać, chcemy być w jego otoczeniu, rozmawiać, widzieć się jak najczęściej. I takie dwie rzeczy każdy z nas chyba może potwierdzić, że ta bliskość Boga szczególnie przeżywamy w modlitwie i przy Słowie Bożym. Kiedy modlimy się o to, aby Pan nie tylko nam objawił swoją wolę, objawił literę Słowa, ale żeby był blisko, kiedy przystępujemy do czytania Słowa Bożego i kiedy chcemy z Nim spędzać czas przed Słowem Bożym i w modlitwie. Takie kilka rzeczy chciałbym powiedzieć, które ja przyjąłem, które dotarły do mnie, czy przez kogoś, czy które dotarły w myślach do serca mojego, które Bóg mi objawił, które mogą być błędem i przeszkodą w tym poznawaniu Boga, w tym uwielbieniu Boga i w tej społeczności, jaką Bóg chce mieć z nami. Pierwsza rzecz, niedawno przeczytałem takie słowa, które na początku tak rozważałem, co one właściwie znaczą. I myślę, że są bardzo mądre. W niebie nie przyjmują słów bez myśli. Nieraz można się modlić tak, że słowa idą za słowami, ale tak naprawdę człowiek nie przykłada wielkiej wagi do tego, co wypowiada. Kiedy mówi do Boga, nie rozmyśla nad wielkością Boga, nie koncentruje się na Bogu, ale leci potok słów, słowo za słowem. Kiedy modlimy się o kogoś uzdrowienie, nawet słyszałem takie, ktoś coś takiego powiedział, że jeżeli ty nie masz współczucia do kogoś, jeżeli nie leży ci to na sercu, to ty się lepiej nie módl o drugiego, bo to może być tylko przeszkodą. Jeżeli się o coś modlimy, czy modlimy się do Boga, czy uwielbiamy Go, czy modlimy się o coś, to powinniśmy przykładać do tego serce. W niebie nie przyjmują słów bez myśli. Inna rzecz to jest taka, jest napisane w Słowie Bożym, że wielu w owym dniu powie mi: Panie, Panie. I teraz wiem, że to słowo jest w innym kontekście, natomiast nieraz można wypowiadać słowa Panie, Panie jako taki przerywnik. Ja tu nie chcę absolutnie o kimś mówić, bo nieraz bracia też tutaj się modlili Panie i kilka razy mówili, i ja myślę, że to było z serca wypowiadane. Ale można to traktować jako przerywnik w chwili namysłu nad następną sprawą, którą chciałbym się modlić. I wtedy jest to też nieszczere, wtedy myślę, że nie ma tej czci oddawanej Bogu. Nie ma wypowiadania tego słowa Panie, Panie Jezu z taką czcią i należnym szacunkiem. Znałem nawet takiego człowieka, którego nazwano Panie, Panie, ponieważ on tak często się wyrażał. Czytałem kiedyś, że w pewnej szkółce niedzielnej, nie pamiętam, czy się czasem nie dzieliłem tym już kiedyś, ale powtórzę, jeżeli. W pewnej szkółce niedzielnej nauczyciel miał lekcję na temat faryzeusza i celnika, że celnik bił się w piersi, gdy się modlił do Boga, żałując za swoje grzechy, a faryzeusz okazał taką postawę butną i mówił: dziękuję Ci, Boże, że nie jestem jak inni ludzie, oszuści, czy jak ten oto celnik. I potem na zakończenie tej szkółki nauczyciel się modli takimi słowami: dziękujemy Ci, Panie Jezu, że nie jesteśmy jak ten faryzeusz. To, że dziękuję się Bogu za to, że nie jestem jak ten, jak tam, jak tamten, pokazując palcem z taką wzgardą i podnosząc głowę wysoko, że ja jestem kimś lepszym, to jest złe świadectwo. To jest, myślę, że każdy z nas, jeżeli naprawdę szczerze chce wielbić Boga, to wie, że taka modlitwa nie podoba się Bogu. Dlatego myślę, że ten faryzeusz, bo na pewno nie jeden taki faryzeusz był, który się modlił w ten sposób, to był tylko potok słów skierowany do Boga i chęć taka pokazania swojej wyższości, a nie była to społeczność z Bogiem, której pragnął. Kiedy z głębi serca wylewamy przed Panem naszą duszę, nasze prośby, dziękczynienia, tak jak Anna, która była w świątyni i przed Bogiem wylała swoją duszę. I Bóg tak zadziałał, że było to wielkim świadectwem dla współczesnych i dla nas, którzy to czytamy. I ostatni taki cytat, którym chciałbym zakończyć może. Szatan ma sprzymierzeńca w naszym sercu. Sprzymierzeńca, który wyda nas w jego ręce, chyba że uśmiercimy nasze ja, utożsamiając się z Chrystusem w jego śmierci za nas. Pan Jezus jest treścią Ewangelii. Jest tym, który jest godzien wszelkiej chwały I dzieło, które dokonał, jest wystarczające, aby zbawić każdego człowieka. Jest godzien tego, aby go czcić, aby go uwielbiać i aby go miłować z całego serca, tak jak mówi Słowo Boże. I jest dobrym pasterzem, który zna swoje owce, który wie, czego każdy z nas potrzebuje. Nie karci nas za każde zaniedbanie, za każdy krok w niewłaściwą stronę, ale przyciąga nas do siebie i wychowuje. Czasami to wychowanie może być bolesne, przeżywamy różne rzeczy, a Bóg różnych rzeczy używa, aby nas bliżej do siebie przyciągnąć. Dlatego On jest godzien wszelkiej chwały, Jemu należy się miłość płynąca z czystego serca. I myślę, że do takiej miłości Bóg nas wzywa, abyśmy byli jak ci pierwsi chrześcijanie, gdzie było jedno serce i jedna dusza, gdzie nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale gdzie był gotowy w miłości do Boga i do bliźniego poświęcić swój czas, swoje środki, aby Bóg był uwielbiony w jego życiu. Amen.